A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To dla nas wielka radość i przywilej, że możemy tu być, choć czas niełatwy. W Biblii jest napisane: pocieszajcie mój lud. I ja wierzę, że Pan Bóg posłał nas tu z pocieszeniem. Choć nie jest mi łatwo stanąć na tym miejscu, myśląc o tym, że to Aleksander miał dzisiaj głosić. Ale wierzę, że Pan Bóg z czymś posłał nas do was. Przekażę pozdrowienia z naszego zboru, z Ruptawy. Bardzo serdeczne. Wiedzieli, że tu będziemy.
Dziękujemy.
Ludzie, którzy mnie znają, myślą tak. No, Andrzej to wieczny optymista. Zawsze mu się chce. Wszędzie mu z górki. Może nie wie, co to trudności. Rzeczywiście zawsze mi się chce. My mamy zbory, które staramy się wspomagać, wspierać w służbie oddalone od nas o setki kilometrów dalej niż Bieszczady. I nie jest nam trudno. Pan Bóg daje nam siły. A jednak chcę powiedzieć, i tak jest tytuł tego kazania, więcej pytań niż odpowiedzi. Chcę powiedzieć, że miewam w życiu więcej pytań niż odpowiedzi. Chcę powiedzieć, że pomimo tego, że niektórzy nazywają mnie niepoprawnym optymistą, to nie zawsze było z górki, nie zawsze, a może z łaski Bożej rzadko było mi z prądem. Staramy się raczej w drugą stronę. Pan Bóg nas do tego powołał. Ale to pytanie, które jest tytułem kazania, więcej pytań, czy stwierdzenie, więcej pytań niż odpowiedzi. Istotą tego, co powiem, będzie to, co powiem za chwilę. Ale powiem, że i w naszym życiu, i w moim życiu bywa różnie, nie zawsze jest łatwo. Nie wszystkie rzeczy rozumiemy, choć za wszystkie staramy się być wdzięczni. Miałem rok, uczyłem się chodzić. Jeszcze nie szło mi to za dobrze, ale jeżeli się miałem czego trzymać, to już chodziłem. I kiedyś na mojej drodze ktoś postawił garnek z wrzątkiem. Wrzątek tyle, co zdjęty z pieca, przykryty pokrywką, ale to stało na mojej drodze, więc nie mogłem puścić się ściany. Wszedłem do tego wrzątku. Skóra zeszła razem z ubraniem. A na szkółce niedzielnej to uczą, że to każde dziecko ma swojego anioła stróża. Możesz zapytać, gdzie był wtedy ten anioł stróż. Minęło kilka lat, już byłem taki bardzo dorosły, brałem do ręki nóż. 4 lata może miałem wtedy. I pomagałem mamie obierać ziemniaki. Przeciąłem palec tak bardzo, że przeciąłem ścięgno. Najbliższy telefon był pół godziny pieszo od naszego miejsca zamieszkania. I do dzisiaj ten palec mam niewładny, ale da się z tym żyć. Ale pojawiały się pytania, może wtedy bardziej moim rodzicom niż mi, ale się pojawiały. Byłem już żonaty. Poszedłem do lekarza, bo źle się czułem. lekarka z założenia przyjęła taki częsty wtedy wariant choroby, nazywał się piasek w rękawie. Przepisała aspirynę, kazała iść na kilka dni na chorobowe i wrócić do normalnego życia. Ale to nie był piasek w rękawie. Wiecie, co to jest piasek w rękawie, nie? Myślę, że w Polsce wszyscy wiedzą. To nawet nie była grypa. Kiedy leżałem w łóżku i niektórzy to nazywają życie ze mnie uchodziło, ból był tak straszny, że żeby o kilka centymetrów odwrócić moją głowę, to moja żona musiała to robić bardzo wolno i delikatnie. I w takim krytycznym stanie zawieźli mnie do lekarza. Okazało się zapalenie opon mózgowych w wieku dorosłym. Miałem wrażenie, że otarłem się o śmierć. Pan Bóg wie, jak było naprawdę. Wtedy pojawiają się pytania w rodzinie, w zborze, w którym służyliśmy. Jakiś czas później mieliśmy małe dzieci, jechaliśmy samochodem. Nie z naszej winy doszło do czołowego zderzenia. Obydwa duże samochody poszły na złom. Przyjechała pomoc drogowa i służby medyczne powiedziały tak, pół godziny wcześniej był wypadek kawałek dalej. To było na autostradzie, więc nie jechaliśmy 60 na godzinę. To był taki odcinek autostrady, bo dzisiaj ktoś pomyśla, jak można się na autostradzie zderzyć, nie? To był taki odcinek autostrady wtedy, że przechodził w jeden pas. Nieważne, doszło do czołowego zderzenia. Któraś ze służb powiedziała, pół godziny wcześniej był wypadek o wiele lżejszy niż was, ale śmiertelny. U nas jednemu dziecku krew z nosa leciała. Ale samochód poszedł na złom w tamtych czasach. Dobry samochód. Minął jakiś czas. Właśnie zakładaliśmy wtedy zbór w Ruptawie. Jechałem na spotkanie pastorów, czyli miałem wrażenie, że duchowo jesteśmy w dobrym miejscu. Zakładamy nowy zbór. Jadę spotkać się w kościele z pastorami. I samochód wpadł w poślizg na wiadukcie. Przeleciał przez barierkę. Leżąc w szpitalu, z radia się dowiedziałem, że 17 metrów koziołkował. Dach koła. Jakieś drzewka po drodze się połamały. To nie jest wszystko, co przeżyliśmy w naszym życiu. Są te rzeczy, o których w ogóle nawet jeszcze nie jestem gotów dzisiaj mówić, które też nas dotykają i dotyczą naszego życia. Ale przyszło mi to na myśl wszystko, kiedy się dowiedziałem, że Aleksander nie przyjedzie, że mam usługiwać w tym zborze, że być może dla niektórych w tym momencie jest więcej pytań niż odpowiedzi. I chcę, żebyśmy przez chwilę popatrzyli na Biblię, że jeżeli nie mamy w życiu więcej odpowiedzi niż pytań, to wcale nie znaczy, że jesteśmy w złym miejscu. To wcale nie znaczy, że Pan Bóg nas opuścił. Bo myślę, że do końca swoich dni będziemy mieli więcej pytań niż odpowiedzi. I pewne rzeczy, kiedy patrzę na Pismo Święte, ono jest kluczem, ono jest najważniejsze, ono jest fundamentem. To jeżeli tam są rzeczy, których nie rozumiem, to dlaczego miałbym oczekiwać, że muszę wszystko zrozumieć w moim życiu? Otwórzmy, kochani, piątą Księgę Mojżeszową. W rozdziale 34 czytamy tak. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan. Cały okręg Naftalego, ziemię Efraima, Manasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie. I Negeb, i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Soar. Rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, mówiąc, twojemu potomstwu dam tą ziemię, pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. Kilka wierszy później jest napisane, w 10 wierszu tak. I nie powstał już w Izraelu prorok, taki jak Mojżesz, z którym Pan obcował tak bezpośrednio. Mojżesz, niezwykły Boży sługa. Tak sobie myślałem o różnych postaciach opisanych w Piśmie Świętym. I patrzę, Ananiasz, ten, który przyszedł do Pawła, kiedy Paweł się nawrócił, usłużył wielkiemu Bożemu słudze, no ale piszą o nim 2-3 wiersze w Piśmie Świętym. Jest wielu takich, o których w Piśmie Świętym jest napisane 1 wiersz, 2 wiersze, 3 wiersze. Myślę sobie, to i tak jest niezwykłe. O jednej kobiecie jest napisane, gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będzie to o niej opowiadane. Tak, są też tacy ludzie, o których więcej jest mowa, ale są tacy, o których tylko wzmianka na kartach Pisma Świętego i tak niezwykłe wyróżnienie. Ale Mojżesz? Mojżesz nie tak. Mojżesz to człowiek, z którym Bóg rozmawiał tak bezpośrednio, jak z nikim innym na świecie. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym Bóg obcowałby tak bezpośrednio przez wszystkie znaki, cuda, dla których go posłał Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad Faraonem i wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią i przez wszystkie przejawy mocy i przez wszystkie wspaniałe, wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. I o Mojżeszu w Biblii jest napisane bardzo dużo. Tu nie chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób próbowali teraz ubóstwiać, wywyższać człowieka Mojżesza, ale musimy rzetelnie powiedzieć, że był niezwykłym człowiekiem, że był niezwykłym Bożym sługą. To Bóg mówi, że nie powstał już w Izraelu człowiek, z którym Bóg rozmawiałby tak bezpośrednio. Jeżeli są ludzie, o których Pismo Święte mówi w jednym wierszu, w 2 wierszach, w 3 wierszach, to o Mojżeszu mówi 2 Księga Mojżeszowa, 3 Księga Mojżeszowa, 4 Księga Mojżeszowa, 5 Księga Mojżeszowa. W Księdze Jozłego możemy spotkać Mojżesza, w liście do Hebrajczyków możemy spotkać Mojżesza i są jeszcze inne miejsca, gdzie możemy spotkać Mojżesza. Tak, moglibyśmy jeszcze tych miejsc kilka wymienić. Życie Mojżesza dobiegło do końca. Pan Bóg mówi do niego, wejdź na górę Nebo. Ja ci pokażę ziemię, którą obiecałem Abrahamowi, Jakubowi, Izakowi, ale do niej nie wejdziesz. Przepraszam. Panie, co powiedziałeś? Ale do niej nie wejdziesz. Ale że jak? Nie powołałeś mnie do tego, żeby ten lud wyprowadzić z Egiptu i zaprowadzić do ziemi obiecanej? A Pan mówi, ale pamiętasz tamto jedno wydarzenie? Panie Boże, o Mojżeszu mówi druga księga Mojżeszowa, trzecia księga Mojżeszowa, czwarta, piąta, Jozłego, Hebrajczyków i jeszcze kilka innych miejsc. No przecież ty sam powiedziałeś, że nikt z nas nie jest doskonały. Biblia mówi, dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. W piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale trzecim od wiersza 23 jest napisane tak. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Wiecie, w ostatnich miesiącach tutaj u was to jest błaganie. Mojżesz mówi, zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swojemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na ziemi, któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje? Pozwól proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tą piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie i rzekł do mnie, dość, nie mów już do mnie w tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pisga, skieruj swoje oczy na zachód i na północ i na południe i na wschód i obejrzyj na własne oczy, gdyż Jordanu nie przekroczysz. I prosiłem i błagałem. Bracia i siostry, jeżeli nie powstał w Izraelu drugi taki człowiek jak Mojżesz, jeżeli był wierny w całym swoim domu, jeżeli pomimo wszystkich trudności, problemów, tego, co robił mu jego własny naród, tego, jak wytykali mu wszystko, co mogli i czego nie mogli, jak niesprawiedliwie traktowali go przy każdej okazji, a on był wierny Bogu, on szukał Bożego oblicza, szukał Bożej woli. I tak, ja wiem, to jest napisane. Dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień i Mojżesz nie był doskonały. I teraz ten Mojżesz modli się, prosi, zanosi błagania, a Pan Bóg mówi dość. Bądźmy przez chwilę szczerzy. Zapomnijmy o poprawności politycznej. Możecie to zrozumieć? Szczerze, możecie to zrozumieć? Że taki Boży sługa jak Mojżesz prosi, a Pan Bóg tego nie wysłuchuje? Mam kolejne pytanie bez odpowiedzi. Nie rozumiem tego. Ale przepraszam, czy muszę wszystko rozumieć? Czy widzę to, co jest z drugiej strony? Czy znam Bożą logikę i Boży sposób myślenia? No, gdyby mi było mało Mojżesza, otwórzmy Ewangelię Marka. Powiedzielibyśmy Stary Testament. Może to jest rozdział 6, może przeczytam od wiersza 17. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt, dla hetmanów, dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła i spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci, i przysiąg jej: o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet do połowy królestwa mego. A ona wyszła, rzekła matce swojej: o co mam poprosić? Ta zaś odrzekła: o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i poprosiła, mówiąc: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dał ją swojej matce. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Powiedzieliśmy sobie kilka słów w wielkim skrócie, ale ze względu na to, że jesteśmy wierzący i wiemy, kim był Mojżesz, wiemy, jak wiernie służył, wiemy, jak bardzo był posłuszny Bogu, jak bardzo był wyjątkowy, jak na wiele różnych sposobów Pan Bóg go użył. I miejmy to w swoim sercu, z tyłu głowy. Popatrzmy przez chwilę na Nowy Testament. Tak jak Mojżesz jest wielkim Bożym mężem i sługą Starego Testamentu, czytaliśmy, już nie powstał inny taki jak Mojżesz, z którym by Pan Bóg tak bezpośrednio obcował. Wiecie, kim jest Jan Chrzciciel? To niezwykły człowiek. On przychodzi na świat krótko przed narodzeniem się naszego Zbawiciela. To jest ten, który miał prostować drogę pańską. To jest ten, który był nazwany głosem wołającego na pustyni. Właśnie prostujcie drogę pańską. On miał wszystko, co krzywe, wyprostować. Wszystko, co nierówne, przygotować drogę dla Mesjasza. Kiedy patrzymy na niego, człowiek niezwykłej pokory, dla niektórych dziwak, to nas też nie dziwi, ale z Bożej perspektywy człowiek niezwykły. Niezwykłe było jego przyjście na świat. Pamiętacie, jak to było? Jego rodzice modlili się o dziecko. Wiecie, ile lat mieli pytania bez odpowiedzi? Czy zdajemy sobie sprawę, czym było dla kobiety w Izraelu, czym była bezdzietność? Biblia mówi, że to była hańba. Elżbieta modli się: Bóg zdjął ze mnie moją hańbę. To była kobieta z piętnem hańby w Izraelu. Może ludzie, kiedy spotykali się na kawie, tak prywatnie w domach, to sobie dzielili się swoimi myślami, spostrzeżeniami. Co myślisz o Zachariaszu i Elżbiecie? No, rozmówca mówi: wiesz, fajni ludzie, lubię ich, nie? No, ale nie myślisz, że coś tam musi być w tym życiu? No przecież, no my wiemy, że to Bóg otwierał ono, Bóg zamykał ono, czyli jeżeli Bóg zamknął, nie myślisz, że coś tam musi być na rzeczy? No i ludzie tak z pewnością rozmawiali, debatowali, inni w innym domu, przy innej kawie, przy jeszcze lepszym ciastku. A co myślisz, o tej Elżbiecie. No, Zachariasz, taki Boży sługa, jak idzie do świątyni, zwróciliście uwagę na to, jak on idzie do świątyni, jaka bojaźń Boża temu towarzyszy? Ilu ludzi stoi za nim murem? On wchodzi do świątyni, a cały tłum pod świątynią się modli. Wiecie, to były trudne czasy dla Izraela wtedy. Mówi się, że już przez 400 lat Bóg nie mówił do tego narodu. Nie pojawił się żaden prorok, ani tak zwany wielki prorok, ani nawet tak zwany mały prorok się nie pojawił. Mówi się, że to było 400 lat Bożego milczenia, ciszy. 400 lat to przecież to z naszej ludzkiej perspektywy to wieczność. Zobaczcie, po takim czasie Bóg ma na ziemi takich ludzi jak Zachariasz. No ale co jest z tą Elżbietą? No ten Zachariasz taki bogobojny, no, tak służy wiernie Bogu, mimo tego, że to są te 400 lat ciszy, on wiernie do tej świątyni chodzi, Bóg nie mówi, on jest wierny. Jak myślisz, co jest z tą Elżbietą, że Pan Bóg nie dał jej dziecka, nie? Wielka łaska Boża była nad tymi ludźmi. Wiecie, przez wiele lat wielu ludzi w Izraelu w tamtym czasie miało mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Powiem więcej. Zachariasz i Elżbieta mieli pytania, ale bez odpowiedzi. Wiecie, jak trudno się żyje, kiedy pytasz, a niebo milczy? Właściwie przestali się już modlić. Elżbieta jako kobieta wiedziała już, że wszystko już przeminęło. Żadnej nadziei. Ale to, co Pan Bóg chce nas dzisiaj nauczyć, że Boże myśli to nie są nasze myśli. Że Boże plany to nie są nasze plany. Że my nie musimy wszystkiego rozumieć. Tak jest nam ciężko. Szczególnie, kiedy mam pytania bez odpowiedzi, jest mi ciężko. A jeszcze bardziej, kiedy przychodzą ludzie do mnie z nadzieją, bo ty powinieneś wiedzieć, a ja nie mam odpowiedzi. Jest mi ciężko. I Zachariaszowi było ciężko. I Elżbiecie było ciężko. Ale przyszedł czas, kiedy przyszedł głos z nieba i my musimy nauczyć się oczekiwać na czas Pana, na to, kiedy On zaczyna mówić, kiedy On zaczyna objawiać rzeczy, że to, co było dla nas goryczą, to, co było dla nas trudne, to, co było dla nas niezrozumiałe, nagle staje się czymś niezwykłym, staje się niezwykłym błogosławieństwem. O tym wszyscy mówili, że kobieta, która już dawno nie powinna mieć dzieci, będzie miała dziecko, że niebo zeszło do tego domu. I to niezrozumienie, ta może dezaprobata wielu ludzi, którzy mówili, to ten Zachariasz to tak naprawdę jestem mężem Bożym, czy może nie jest? A może my czegoś nie wiemy? A z tą Elżbietą my może my czegoś nie wiemy? Ale Bóg ma swój czas. Bóg ma swoje myśli. Bóg ma swoje drogi. Bóg ma swoje plany. Dla każdego z nas. Miał też dla Jana Chrzciciela. Ale wiecie, że Jan Chrzciciel nie mógł się urodzić 3 lata wcześniej. On nie mógł się urodzić 6 lat wcześniej. On musiał się urodzić w tym czasie. I kiedyś powiedziałem, Bóg nie znalazł dla niego lepszych rodziców niż Zachariasz i Elżbieta. I dlatego musieli tak długo czekać. Ale oni byli najlepszymi rodzicami dla Jana Chrzciciela. A dla Boga, czy ona ma 20 lat, czy ona ma... Sara miała ile? 90? Jakie to ma znaczenie? To Bóg jest Panem wszystkich rzeczy. I przychodzi Jan Chrzciciel na świat. Niezwykły Boży sługa. Choć o sobie tak nie myśli. Kiedyś ludzie widzieli, jak żyje, co robi, co mówi. Niektórzy z zazdrością patrzyli na te tłumy, które szły się chrzcić do Jordanu. Inni nauczyciele Zazdrościli. Wielu było rabinów w tamtym czasie. Ale ludzie tłumnie szli do Jana Chrzciciela. Wiedzieli, że coś w nim jest. Wiedzieli, że jest inny. Jak go zapytali, a może ty jesteś tym Mesjaszem, na którego czekamy? A Jan Chrzciciel szybko i stanowczo odpowiada, nie, nie jestem. To kim jesteś? Prorokiem jesteś? Nauczycielem jesteś? Nie, nie jesteś. To kim jesteś? Nikim nie jestem. Jestem głosem tylko. To był jego punkt widzenia. Pamiętacie jakiś Boży punkt widzenia? A o Janie? Co myślicie? Ludzie nie wiedzieli do końca, co powiedzieć. Zawsze, kiedy czytam ten tekst, czytam go z największym wzruszeniem. Nie, Jan mówi o sobie, nie jestem prorokiem. Wiecie, co mówi Pan Jezus? Mówi, prorokiem? Więcej niż prorokiem. Nie ma wśród tych, którzy się z niewiast rodzą, większego niż Jan Chrzciciel. Wiecie, jeżeli sam Bóg z nieba wydaje o kimś takie świadectwo, to nie da się lepszego świadectwa powiedzieć o człowieku. W związku z tym, że Jan Chrzciciel jest największym z proroków, w związku z tym, że nie ma wśród tych, którzy z niewiast się rodzą, większego niż Jan Chrzciciel. Jak wyobrażacie sobie jego koniec? No, najlepiej tak, że jak już kiedyś umrze, to na pogrzeb pójdzie Jerozolima, Samaria, Judea i całe krańce ziemi. Jak ludzie zobaczą te tysiące na pogrzebie, powiedzą, to był człowiek. I jak myślicie, byłoby źle, gdyby tak odszedł? No, największy z proroków. Jak odchodzi? Bo co się stało z Mojżeszem, to już wiemy, pamiętamy. Nie wejdziesz, zobaczysz tylko z daleka. Odchodzi, a my mamy pytania bez odpowiedzi. Ale tu mamy największego z proroków. Wielki Boży sługa. Kto zadecydował o jego śmierci? Dzieweczka? Gdyby tu dziewczyn nie było, to bym powiedział jakaś małolata? Nie wiem, ogarniacie to? Możecie to zrozumieć? Że jakaś dziewczyna... Z całym szacunkiem dla dziewczyn. Możecie to zrozumieć, że o życiu największego z proroków zadecydowała jakaś młoda dziewczyna? Że jej wyrok to był wyrok śmierci dla największego z proroków? Macie jakąś odpowiedź na to pytanie? Chyba nie. A co jeżeli chodzi o Szczepana? No, ja w życiu miałem ten przywilej, że zawsze było nam dane zakładać gdzieś zbory i te zbory były zawsze małe i mało ludzi do służby, więc jak się pojawi jakiś człowiek, który może usługiwać, no to staram sobie go cenić bardzo, bardzo. I myślę sobie tak, gdybym w moim zborze miał takiego człowieka jak Szczepan, to moim życzeniem i staraniem i modlitwą i wszystkim byłoby to, żeby Szczepan dożył późnej starości, żeby usługiwał zawsze i wszędzie, żeby otworzyć mu drzwi szeroko do głoszenia Ewangelii. Pamiętacie, co się dzieje ze Szczepanem? No może nie jakaś dziewczyna, ale bezbożni ludzie, nierozumiejący Ewangelii? Czy to nie było tak, że wtedy Filipa Pan Bóg przeniósł skądś tam, gdzieś tam, z Azoty czy do Azoty, czy... Nie głosimy, że nasz Pan Bóg jest wszechmogący? Śpiewacie czasem, nasz Bóg jest większy, On jest silniejszy, On jest wszechmogący. Kiedy dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy, a ktoś na mnie jest nieżyczliwy, to się pyta, gdzie jest ten wasz wszechmogący? Rozumiecie śmierć Szczepana? Ja czasami proszę Boga, żeby mi wybaczył, ale mówię, Panie Boże, no strzeliłeś sobie w kolano. Przecież tak się nie robi. Nie pozbywać się tak łatwo najlepszych ludzi. Przecież mógł, był taki zdolny. Mógł tak wiele. Panie Jezu, wiesz, że mam kolejne pytanie bez odpowiedzi? To nie są jedyne historie, które moglibyśmy przeczytać i zrobić nauczanie na ten temat, że nasze życie na tej ziemi to wiele pytań bez odpowiedzi. Ale mamy mnóstwo miejsc w Piśmie Świętym, tekstów, nauczania, które mówi nam o tym, że my w życiu nie wszystko musimy rozumieć. Tak, mamy jakieś takie jaskółki, które nam pokazują, jeżeli wrócimy jeszcze na sekundę do Szczepana. Wiecie, co się wydarzyło wtedy, kiedy Szczepan umierał? Niebo się otworzyło. Wiecie, że w niebie Bóg siedzi na tronie? Czasami ludzie się pocieszają w ten sposób. Jeden kaznodzieja przyjechał do nas i powiedział w odpowiedzi na chyba jakąś modlitwę czy świadectwo. Mówi, no dziś chcę pocieszyć tego brata. Bóg jest wciąż na tronie. I my tak wierzymy, my to głosimy, że Bóg jest wciąż na tronie. Ale wiecie, co się stało, kiedy Szczepan umierał? Pan Jezus powstał ze swojego tronu. Stanął, żeby przywitać pierwszego męczennika Kościoła. Możesz sobie to wyobrazić? Że sam Boży Syn, Stwórca Wszechświata wstaje ze swojego tronu, żeby przywitać człowieczka, który nawet nie jest pyłkiem we Wszechświecie. Nie rozumiemy duchowej rzeczywistości. Kiedyś mówiłem takie kazanie, rzeczywistość, której nie widzimy. Musimy się trochę tego nauczyć. My tej rzeczywistości nie widzimy, do końca jej nie zrozumiemy, ale jak trochę się jej nauczymy, o jak łatwiej wtedy żyć. Jako ludzie, ja wam powiem tak prywatnie, gdyby to ode mnie zależało i byłbym tam w czasach Mojżesza, ja bym go wprowadził do tej ziemi obiecanej. Ja bym powiedział, no przecież zasłużył na to. Jeden taki epizod? Nie rozumiemy tego. To są właśnie te pytania bez odpowiedzi. Ale czasami Bóg uchyla nam rąbek jakiejś tajemnicy po to, żeby otworzyć nasze serca i wpuścić tam ten pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. I On nas będzie strzec. On jest dla nas nadzieją, On jest dla nas pomocą, On jest dla nas wsparciem. Opowiem na koniec taką historię, która się wydarzyła, żebyśmy chociaż odrobinę rozumieli to, czego często nie rozumiemy. Wracał misjonarz z misji, wtedy jeszcze statkami podróżowali, był bardzo daleko od swojego domu. Na tej misji pracował wiele lat. Był Bożym sługą, bardzo wiernym. Też o tych w Biblii jest napisane, że był wierny w całym swoim domu. I ten też był taki wierny w całym swoim domu. Ale ta misja kosztowała go wszystko. Na misji została jego żona. Na misji zostały jego dzieci. I kiedy już nie młody wraca do swojego kraju, trochę smutny, bo wraca sam. Statek dobija do brzegu, a on widzi, że na brzegu dzieje się coś niezwykłego. Na brzegu stoją wielkie tłumy i śpiewają i coś tam skaldują i machają i on nie wie, co się dzieje. Podchodzi do jakiegoś człowieka i mówi: przyjacielu, ty nie wiesz, co się tam wydarzyło, skąd te tłumy i to przywitanie? A ci wszyscy tacy zdziwieni, ale to jak? To ty nie wiesz, gdzie ty żyjesz? Nie wiesz, że drużyna Anglii zdobyła mistrzostwo świata i oni teraz wracają i całe tłumy wiwatują i świętują, że wywalczyli pierwsze mistrzostwo świata dla Anglii. I on się tak zamyślił. Jakoś piłką się nie interesował. Ale na moment taki smutek pojawił się w jego sercu. Mówi: Panie Boże, jak to jest? Całe swoje życie poświęciłem służbie. Na misji została moja żona, zostały moje dzieci i po latach wiernej służby wracam. I nawet jeden człowiek z jednym kwiatkiem nie wyszedł na moje spotkanie. A ci przez 90 minut wywalczyli zwycięstwo dla Królestwa Anglii i pół świata wiwatuje dla nich. I wtedy przyszedł Duch Święty i powiedział: synu, ty jeszcze nie doszedłeś do domu. Ale jak dojdziesz do domu, to zobaczysz, jakie przyjęcie zgotował ci twój Pan. Bracia i siostry, kiedy przychodzi nam iść ciemną doliną, a przychodzi, kiedy w swoim życiu masz zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi, wtedy, kiedy patrzysz na to, co wydarzyło się w twoim domu i tego nie rozumiesz, kiedy patrzysz na to, co wydarzyło się w życiu Mojżesza i tego nie rozumiesz, kiedy patrzysz na życie największego z proroków i tego to już zupełnie nie rozumiesz, jak to jest? Ludzie krzyczeli w Stanach: gdzie był Bóg, jak runęły wieże World Trade Center? Pamiętacie, co powiedziała wtedy żona Billy Grahama? No był tam, gdzie chcieliśmy. Daleko od naszego życia, od naszej pracy, od naszych rodzin. I tak bywa. Ale nawet jeżeli jesteśmy blisko, nawet jeżeli jesteśmy w samym centrum Bożej woli, tak jak Mojżesz, jak Jan Chrzciciel, jak Szczepan, pierwszy męczennik, to dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy. I no muszę szczerze powiedzieć, gdybym był reżyserem, na szczęście nie jestem, miałem taką fazę w naszym zborze, że ciągle miałem jakieś swoje pomysły, no, że gdybym to ja pisał ten scenariusz, to on by wyglądał inaczej. No dzięki Bogu nie piszę tego scenariusza. Wiele bym ominął. Ale kiedyś widziałem, siostra mojej żony miała taką fazę, że nawet nie wiem, jak to się nazywa, haftowała cokolwiek, jakieś takie obrazy. No i to trzeba było tak przeplatać różne nitki różnych kolorów. Jak mi to pokazała od tyłu, to ja powiedziałem tak, no takiego chaosu to jeszcze więcej, to jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Ten obraz wyglądał jak jeden wielki chaos. Ale kiedy to odwróciła, no to było wow. Ale piękne, ale obraz, ale kolory. Przepiękne. Nasze życie, kiedy patrzymy z perspektywy człowieka ziemskiej, czasami tak wygląda. Widzicie, Bóg daje chwile piękne, niezwykłe. Ten Mojżesz, który nie wszedł do ziemi obiecanej, był 40 dni w Bożej obecności na górze. Myślę, że te 40 dni wynagrodziły mu 1000 razy to wejście do ziemi obiecanej. Jan Chrzciciel, który był zawsze blisko naszego Zbawiciela, zobaczył i przeżył rzeczy, które być może nam się nigdy nawet w życiu nie śniły. Kiedy Szczepan patrzył na tłumy, które się nawracają, był szczęśliwszy niż wszyscy najbogatsi ludzie świata razem wzięci. I dzięki Bogu za te piękne chwile. Dzięki Bogu za takie momenty, kiedy możemy gdzieś przyjechać do przyjaciół, tak jak my tu teraz, spotkać się, pocieszyć, powspominać, porozmawiać. Ale nasze życie to nie tylko piękne chwile. A mimo to, że tylu ludzi przeszło takie trudności, wypadałoby na koniec przeczytać końcówkę listu do Hebrajczyków, tego rozdziału o mężach wiary, o ludziach wiary z 11 rozdziału. Nie będziemy tego robić. Ale tam ludzie kończyli w sposób dla nas niezrozumiały. Bici, zamykani w jakichś cysternach, przeżynani piłą. A wiecie, co Bóg mówi o tych ludziach? To są ci, których świat nie był godzien. Nic piękniejszego nie może się przydarzyć wierzącemu człowiekowi, jak usłyszeć z Bożych ust, że jest człowiekiem, którego ten świat nawet nie był godzien. A Bóg mówi tak o swoich dzieciach. Kochani, czasami przyjdzie nam iść ciemną doliną. Czasami przyjdzie nam się zmierzyć z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. Ale dzięki Bogu nasze życie to jest życie, na którym jednak wiele odpowiedzi dostajemy. A nadzieja, którą Pan Bóg przynosi, te myśli, te zaproszenia w stylu pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie i mam dla was to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, nawet na rozum ludzki nie wstąpiło, to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I to, co przed nami, to co najpiękniejsze. Tak, myśmy słyszeli dzisiaj, zanim dojdziemy do tego domu, może jeszcze trudne chwile przyjdzie nam przeżywać. Ale niech w waszych sercach zostanie obraz tego misjonarza, który przez moment zasmucił się i powiedział, Panie, ja tego nie rozumiem. Ja życie dla Ciebie poświęciłem i nawet jeden człowiek z kwiatuszkiem nie wyszedł mi na spotkanie, a tu takie tłumy dla tych, którzy przez kilka chwil czemuś jeszcze tak, no powiedziałbym błahej rzeczy, ale nie wiem, czy tu są jakieś kibice, to a chcę jeszcze potem wyjść z tej kaplicy. Takie błahej rzeczy się poświęcili. Synu, Ty jeszcze nie doszedłeś do domu, ale wiedz, że kiedy tam dojdziesz, to nawet sobie nie wyobrażasz, jakie przywitanie Ci przygotuję. I z tą nadzieją chcę Was zostawić, że Czasami jest nam ciężko, czasami jest nam trudno. Nawet w życiu takich ludzi jak ja, którzy są postrzegani jako tacy wieczni optymiści, przychodzi trudne rzeczy. Do dzisiaj mamy pytania bez odpowiedzi. A jak wspomniałem przedtem, o niektórych rzeczach nawet nie jestem gotowy mówić. O tym, co dla nas jest ciężarem, trudnością, co jakby próbuje nas ściągnąć na ziemię. Ale patrzymy daleko, patrzymy do przodu. Kiedyś jeden rolnik mi powiedział, a to wy najlepiej wszyscy wiecie, że jak chcecie wyorać prostą bruzdę, to trzeba patrzeć daleko do przodu. Nie pod koła, nie pod nogi, tylko daleko do przodu. My w naszym życiu musimy być bardzo określeni. Biblia mówi, oczy podnoszę ku górze, tylko stamtąd nadchodzi pomoc. Chcę was zachęcić do tego, żebyśmy nawet w trudnych chwilach, żebyśmy patrzyli dalej, żebyśmy wiedzieli, że to, co dla nas jest ciężarem, dla tych, którzy odeszli, jest największym szczęściem. Więc gdybyśmy zapytali Szczepana, pierwszego męczennika, Szczepan, ty byś już jeszcze tyle dobrego mógł tu zrobić na ziemi. On by się nigdy z nami nie zamienił. On już jest w domu Ojca. On już jest szczęśliwy. I ci, którzy już są z tamtej strony, tak my mamy jakieś pytania, tak my mamy jakiś ciężar, tak my mamy jakiś ból w naszym sercu. Ale też uczymy się patrzeć na życie, na świat, na to, co się dzieje z perspektywy tamtych ludzi, że już są w domu, że są szczęśliwi. Niech was Pan Bóg błogosławi. Z wielką radością przyjechaliśmy tu po raz kolejny. Cieszymy się, że te trzy wioski, które tu kiedyś powstały, przez lata były świadectwem dla naszego kraju. Ja słyszałem w różnych miejscach Polski świadectwo na temat waszego życia, służby, tego, jak tu ludzie przyjeżdżali, jak nieraz czekali cały rok, żeby przyjechać na konferencję, bo tam Pan Bóg rozwiązywał wiele problemów. Niech Pan Bóg was używa, niech was prowadzi, niech was błogosławi, niech wam da siłę, cokolwiek przyjdzie na ten kraj. Niech Bóg rozjaśni swoje oblicze nad wami. Niech wam miłościw będzie. Niech wam da swój niebiański, ten nie do ogarnięcia rozumem, swój pokój. Amen.